ze wszystkimi terminami wynikającymi ze statutu i przystępujemy do realizacji porządku. Witam wszystkich obecnych, gości, panów prezydentów, państwa radnych. Przystępujemy do pracy, czyli do punktu drugiego po otwarciu, czyli komunikaty. W tym punkcie informuję państwa radnych, iż do Rady Miasta wpłynęły następujące dokumenty. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2017 rok. Odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu na uchwałę Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania i wezwanie do zmiany postanowień uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich. Te wszystkie dokumenty są oczywiście dla państwa dostępne do wglądu. Proszę się z nimi zapoznawać. Ponadto od poprzedniej sesji wpłynęła do Rady Miasta jedna skarga. W jej sprawie organem właściwym jest Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim. Tam została ona skierowana. Czy w tym punkcie porządku, czyli w punkcie komunikaty, ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Jeszcze tylko poinformuję, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję państwa radnych Klaudię Strzelecką i Małgorzatę Woźniak. I zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego oświadczenia. Przed rozpoczęciem sesji chęć wygłoszenia oświadczeń zgłosili państwo radni Monika Danelska, Michał Grześ, Tomasz Wierzbicki, Katarzyna Kretkowska i Marek Sternalski. W tej kolejności będą zabierali głos. Najpierw pani radna Monika Danelska. Bardzo proszę. Jesteś prawie na pewno. Jesteś prawie na pewno.
Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni państwo. Zgodnie ze strategią miasta Poznania najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi obecnie samorząd miejski, jest stworzenie spójnego, a także zintegrowanego systemu transportu publicznego, który będzie w stanie zaspokoić potrzeby przewozowe mieszkańców, będzie dla nich przejrzysty, relatywnie tani i przyjazny. Takie podejście stwarza możliwość optymalizacji środków transportu. Zrównoważony transport w tej definicji nie odnosi się tylko do procesu, ale stanu, jaki należałoby osiągnąć. Czyste powietrze, szerokie chodniki, brak korków można osiągnąć w perspektywie czasu, różnicując środki transportu, jak podejmując również inne działania, na przykład program Kawka, darmowe przejazdy komunikacją w dni, kiedy przekroczona jest norma zanieczyszczenia powietrza, węzły integracji komunikacji zbiorowej czy strefa tempo 30. Oprócz powyższych, miasto proponuje mieszkańcom rower miejski, zakupuje autobusy elektryczne czy energooszczędny, przepraszam, tabor tramwajowy. Do tych wymienionych chcę włączyć wkrótce car sharing, jak to czynią już inne miasta, m.in. Wrocław, czy wkrótce Gdańsk i Kraków. Car sharing to specjalny system stworzony już, który polega na wspólnym użytkowaniu samochodów. Opiera się na wynajmie samochodu na krótki czas, a często nawet na godziny. Wprowadzenie go w życie powoduje zwiększenie intensywności wykorzystania pojazdów w ciągu doby, co wiąże się z ograniczeniem rosnącej liczby samochodów rejestrowanych prywatnie. Jedno auto, które zostaje przekazane w użytkowanie innym osobom, jest w stanie zastąpić 14 aut prywatnych. Usługa polega na bezosobowym, krótkoterminowym wypożyczeniu samochodów osobowych, jak i dostawczych. Aby skorzystać z pojazdu, trzeba będzie się zarejestrować w systemie. Samochody będą mogły być zaparkowane bądź na stacjach dedykowanych, lub można je będzie wypożyczyć i oddać w dowolnym, legalnym miejscu parkingowym na obszarze w centrum miasta. Korzystając z auta, będzie można poruszać się również poza strefą. opłaty za wypożyczenia będą tak skalkulowane, aby były one konkurencyjne w porównaniu do korzystania z własnego auta. Ostateczna stawka jednak zostanie określona w negocjacjach pomiędzy miastem a firmami zainteresowanymi prowadzeniem tego systemu. Usługi tego typu są dostępne w ponad 1000 miast na świecie. Popularność dzielenia się swoim autem doprowadziła do tego, że tradycyjne wypożyczalnie samochodów dodały w swoich salonach usługę car sharingu. Za granicą istnieje wiele platform, które pomagają wynająć samochód w takim systemie. Specjaliści z Navigant Consulting szacują, że do 2020 roku liczba kierowców regularnie wypożyczających auta będzie wynosić na świecie 12 milionów. Z kolei grupa badawcza CSE przypytała użytkowników paryskiego carsharingu Autolib i okazało się, że ponad połowa z nich nie ma własnego samochodu. W tej grupie aż 70% przyznało, że nie kupuje właśnie dlatego, że dzięki systemowi nie jest im potrzebny. Z kolei 3 na 4 użytkowników, którzy mają własne auto, przyznaje, że dzięki systemowi korzystają mniej z samochodów prywatnych. Oszacowano, że w ciągu pierwszych 2 lat funkcjonowania systemu w rejonie Wielkiego Paryża sprzedano lub nie kupiono z tego powodu 11 tysięcy samochodów. W naszym kraju carsharing dopiero raczkuje. Jest to nowość, która od początku posiada swoich sympatyków. Wynajem auta, na przykład na czas urlopu lub podróży służbowej, przynosi niezależność, którą docenia już wielu użytkowników. Obecnie, Szanowni Państwo, wrocławski samorząd podpisał umowę w partnerstwie prywatno-publicznym na uruchomienie w połowie 2018 roku właśnie systemu carsharingu w oparciu o 200 samochodów elektrycznych. To pierwszy tego typu projekt w Polsce i naszej części Europy. Do wdrożenia systemu przygotowuje się już Kraków i Warszawa, które niekoniecznie planują zacząć od samochodów elektrycznych. Samochody owe będą mogły jeździć buspasami, korzystać ze specjalnie dedykowanych miejsc parkingowych w centrum miasta oraz wjeżdżać do stref zastrzeżonych dla ruchu kołowego. A co w tej materii dzieje się w Poznaniu? Jednym z bardziej zatłoczonych miast Europy, w jednym z większych miast uniwersyteckich, gdzie przebywa obecnie około 100 tysięcy studentów posiadających lub planujących zakup samochodu. Może warto rozważyć carsharing, chociażby w obecnej sytuacji wysokich opłat OC ponoszonych przez właścicieli aut. Szanowni Państwo, w dniu 20 lutego tego roku miasto Poznań przyłączyło się do współpracy w zakresie rozwoju elektromobilności. Wspólna inicjatywa Ministerstwa Energetyki, Ministerstwa Rozwoju wraz z Funduszem Rozwoju pod auspicjami Związku Miast Polskich zainicjowało współpracę miast i gmin na rzecz tworzenia w Polsce warunków dla rozwoju branży elektromobilności. Jest ona jednym z kluczowych obszarów określonych w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Program ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechnienia korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego opartego o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny i infrastrukturę ładowania. Efektem wdrażania programu z perspektywy miast jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu i oraz poprawa dostępności i komfortu komunikacji miejskiej. Do podpisania listu intencyjnego wybrano zostało maksymalnie 10 miast, w tym Poznań. Miasto Poznań z racji zaawansowanych prac nad ubieganiem się o dotację na zakup 15 autobusów elektrycznych dla komunikacji miejskiej wpisuje się w ideę i założenia planu realizacji elektromobilności w Polsce. Nie tylko rozwój transportu publicznego ma w tym znaczenie, również rozwój systemu carsharingu opartego o pojazdy elektryczne, gdzie dzięki otwartości panów prezydentów, za co serdecznie dziękuję, jest już w tej chwili ideą miasta Poznania, gdzie miasto zamierza we współpracy z prywatnym operatorem temu wyzwaniu podołać. Wydział Transportu i Zieleni na wniosek kilku zainteresowanych podmiotów przeprowadził spotkania na temat właśnie tego systemu. Pozwoliły one na zapoznanie się w części z oczekiwaniami inwestorów i założeniami systemu carsharingu, a także możliwościami realizacyjnymi i zarządczymi poszczególnych firm. Wydział pozyskał informacje o pojazdach w mieście Poznaniu i powiecie, o pojazdach elektrycznych. W powiecie mamy 224 pojazdy hybrydowe, 47 elektrycznych, jest to stan na 2 listopada zeszłego roku. Natomiast w samym mieście Poznaniu mamy 117 pojazdów hybrydowych i 37 elektrycznych, stan na 30 czerwiec 2016 roku. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w ramach zmian w projekcie wobec powyższych starań miasta potrzebny jest kolejny krok. Potrzebna jest koncepcja wdrażania. Pamiętajmy, że podstawowym celem carsharingu jest odblokowanie miejsc. Polskie miasta zastawione są samochodami. Tę przestrzeń można by również przekazać pieszym i mam nadzieję, że dzięki poparciu Państwa radnych tak stanie się w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz oświadczenie przedstawi Pan Radny Michał Grześ, Pan Przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, kiedy powstawała ogrzewalnia na Krańcowej dla bezdomnych, już wielokrotnie zabierałem głos. Natomiast mija ponad rok od jej funkcjonowania. Wspominałem wówczas, że kiedy we Wrocławiu powstała ogrzewalnia na osiedlu mieszkaniowym, to osiedle mieszkaniowe stało się najbezpieczniejszym miejscem we Wrocławiu, ponieważ prowadzono monitoring, patrole policji, straży miejskiej, urzędnicy miejscy, którzy chodzili i kierowali bezdomnych do tej ogrzewalni. Natomiast jak to wygląda w Poznaniu? W Poznaniu wygląda tak, że godziny poranne, kiedy pensjonariusze wychodzą z ogrzewalni i idą w kierunku ulicy Warszawskiej. Zresztą ogrzewalnia mówiono, że ma być na 30 osób. W tej chwili, jak jest poniżej 100, to i tak dobrze. No, zachowują się trochę jak szarańcza. Jeżeli jest coś wartościowego na posesjach, to to znika. Próbują otwierać drzwi od posesji, próbują otwierać drzwi od domów. Jeżeli jest coś otwarte, no to to, co jest pod ręką, zostaje zwijane. Godziny popołudniowe to już od 16 kierują się pielgrzymki w stronę ogrzewalni, zaczepiani mieszkańcy, zaczepiane dzieci, kobiety, wulgarne wyzwiska. I to generalnie mieszkańcy cierpliwie znosili. Natomiast oczywiście wzrost przestępczości na osiedlu w nocnych kradzieży nie można jednoznacznie kojarzyć z funkcjonowaniem ogrzewalni. Ale kilka dni temu, kiedy pan prezydent miasta Poznania tak dzielnie bronił polskich kobiet na manifestacji, miało miejsce wydarzenie, na które nikt nie zwrócił uwagi, bo przecież nie była to Romka, nie była to Arabka, również nie była to homoseksualistka, tylko mieszkanka zwykła osiedla, płacąca podatki, lekarka, została pobita i okradziona właśnie przez osoby, które udawały się, jak utrzymuje, tak jak mnie poinformowała i tak jak poinformowała, z tego co wiem, policję, przez osoby udające się do ogrzewalni. Policja również świetnie się zachowała, bo przez 4 godziny przyjmowała zgłoszenie od pobitej kobiety. A więc z jednej strony mamy manifestacje w obronie kobiet, a z drugiej strony miasto Poznań nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa w miejscu, gdzie instaluje to, co wzbudzało w innym miejscu kontrowersje. Przypominam, że ogrzewalnia miała być wcześniej na Łazarzu, mieszkańcy sobie i pewnie okazuje się słusznie tego sobie nie życzyli. Powstała na osiedlu warszawskie Pomet Maltańskie. Bardziej broniliśmy głównej, bo wydawało się, że będą stamtąd bardziej dochodzić osoby bezdomne. Okazało się, że główna trasa to jest Krańcowa Warszawska. Ostatnio również już widziałem grupy udające się warszawską do Śródki przez Michała, a więc może za chwilę być również problem w innych osiedlach. We Wrocławiu potrafiono sobie z tym problemem poradzić. We Wrocławiu zrobiono tak, że nikt nie protestuje przeciwko powstawaniu ogrzewalni, bo ogrzewalnia spowodowało, że jest tam bezpiecznie. W Poznaniu dano pieniądze na ogrzewalnię i nikt tym się nie przejmuje, co się dzieje na osiedlu, na którym znajduje się ogrzewalnia. Oczywiście jest jeden prowadzący ogrzewalnię, ale przepraszam, miasto na prowadzenie, przepraszam bardzo, na prowadzenie tej ogrzewalni daje pieniądze miasto Poznań. I to, jak wspominałem, wcale nie małe pieniądze. I jeżeli mamy pieniądze na to, żeby płacić na prowadzenie ogrzewalni, która pewnie jest niezbędna i jest niezbędna, to dlaczego miasto nie robi nic, żeby podnieść bezpieczeństwo funkcjonowania normalnych mieszkańców, którzy płacą normalne podatki, dzięki którym nasze miasto normalnie funkcjonuje? To jest niedopuszczalne. Po tym pobiciu nagle pojawiły się patrole policji i nic więcej. Nie ma monitoringu, nie ma nawet planów powstania na tym terenie monitoringu. Policji wcześniej nie było w ogóle, straży miejskiej w ogóle. Nie mówiąc już o urzędnikach, którzy by sprawdzali funkcjonowanie tego terenu. Rola urzędników bodajże sprowadziła się tylko do przeprowadzenia ankiety o wątpliwym wyniku, zanim powstała ogrzewalnia. Domagam się działań miasta Poznania w kierunku poprawy bezpieczeństwa na ulicy Krańcowej i sąsiednich ulicach i to bezwzględnie jak najszybciej. Jeżeli państwo chcecie jeszcze gdziekolwiek w mieście postawić taki obiekt, bo to, co robicie w tej chwili, to robicie to, by nikt więcej w mieście nie zgodził się na powstanie takiego obiektu i nie zachowywał się biernie przy powstawaniu takiego obiektu, a protestował i wręcz doprowadzał do tego, żeby taki obiekt nie powstał. I apeluję jeszcze raz do prezydenta miasta Poznania, tam, gdzie on może działać, natomiast będzie dzisiaj policja, również spróbuje wymusić na policji jakieś działania. Ale to, żeby zmuszać pobitą i okradzioną mieszkankę, żeby 4 godziny zgłaszała zajście, to jest w ogóle skandal i to dzisiaj też powiem policji. Natomiast jeszcze raz apeluję do prezydenta Poznania o jak najszybsze działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania, mieszkających przy ulicy Krańcowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Tomasz Wierzbicki. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni oraz goście, mam 2 przygotowane oświadczenia. Pierwsze będzie na temat postępującej wycinki drzew w Poznaniu. W ostatnim czasie niestety obserwujemy zdecydowanie zwiększoną taką wycinkę, co jest efektem wprowadzonej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, która obowiązuje od 1 stycznia. Zmiana ta miała umożliwić właścicielom, osobom fizycznym gospodarowanie zielenią na swoim terenie. Niestety także stała się przyczynkiem do wielu nadużyć w naszym mieście. Masowa wycinka trwa na wielu działkach, na których są wycinane po kilkadziesiąt, kilkaset drzew, między innymi przy Rondzie Obornickim, przy ulicy Baraniaka nad Różanym Potokiem w sąsiedztwie Malty. W ostatnim tygodniu także rozpoczęła się wycinka nad Jeziorem Kierskim. Jest to teren położony w zachodnim klinie zieleni. Natomiast te statystyki także nie obejmują dziesiątek, setek wycinek na mniejszą skalę, które przez urząd w ogóle nie mogą być ewidencjonowane. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, które miało się odbyć od 8 do 10 marca, posłowie mieli obradować nad zmianami w ustawie o ochronie przyrody. Niestety te prace zostały przełożone na kolejne posiedzenie, które odbędzie się 22 marca. Kongres Ruchów Miejskich przygotował propozycje zmian, które pozwoliłyby na zatrzymanie nadmiernego wykorzystywania liberalizacji przepisów. Zgodnie z projektem zmian niemożliwe byłyby wycinki na terenach m.in. przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego podzieleń lub objęte innymi formami ochrony przyrody. Zwracam się tu przede wszystkim z prośbą do koleżanek i kolegów z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim o rozmowę z posłami waszej partii, o lobbowanie na rzecz zmian. W ostatnim czasie także wy jako radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość zabieraliście kilkukrotnie głos w sprawie wycinki o wycince drzew. Między innymi tutaj pan radny Janusz Kapuściński składał interpelację w sprawie wycinki drzew przy ulicy Dzięgielowej, czy radny Mateusz Rozmiarek. No wszystkie te wycinki się okazały niestety efektem tej wprowadzonej ostatnio ustawy. Dlatego zachęcam do lobbowania na rzecz zmian i zmiany tych niekorzystnych przepisów. No zachęcam tutaj do poparcia tych poprawek. Natomiast drugie oświadczenie odczytam w imieniu poznańskiego oddziału partii Razem, która niestety nie mogła tutaj przeczytać tego oświadczenia, natomiast także się w pełni z tym identyfikuje. Szanowny panie prezydencie, szanowne panie radnie i szanowni państwo radni. Rok 2016 był rokiem smogu. Liczba dni z przekroczoną normą WHO wynosiła odpowiednio 56 dni dla cząsteczek PM10 oraz 106 dni dla cząsteczek PM2,5. Na początku tego roku było jeszcze gorzej. W styczniu względnie czystym powietrzem poznaniacy oddychali tylko przez 7 dni. Bywało, że normy były przekroczone 8-krotnie, a jakość powietrza była porównywalna do tej w zatłoczonych chińskich miastach. Smog wpływa na zwiększone ryzyko występowania chorób układu krążenia, raka płuc, chorób otępiennych. Szacuje się, że w Polsce co roku około 50 tysięcy osób umiera na choroby wywołane między innymi przez smog. Jak podaje profesor Lexton z Ustrzyńskiego Uniwersytetu Medycznego, w czasie alarmu smogowego śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych rośnie o 2%, a śmiertelność w ogóle o 6%. Efekt ten utrzymuje się nawet do 2 tygodni po alarmie. Problem smogu ma także szerszy polityczny kontekst. Już dawno sprywatyzowano w Poznaniu zakłady zajmujące się dostarczaniem ciepła mieszkańcom. Elektrociepłownie Karolin, elektrociepłownie Garbary. Prywatnym firmom nie opłaca się oczywiście dostarczanie energii cieplnej do wszystkich mieszkań, a kłopot związany z ogrzewaniem swojego domu spadł na mieszkańców, którzy często ze względu na złą sytuację materialną są zmuszeni do ogrzewania swoich mieszkań kiepskiej jakości paliwem, miałem węglowym czy śmieciami. Partia Razem w zeszłym roku podjęła kwestię zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Zorganizowała akcję rozdawania maseczek przeciwpyłowych na przystankach tramwajowych i wysłała list skierowany do władz miasta, na co odpowiedział wtedy wiceprezydent Maciej Włodarski. Niestety w tej kwestii przez rok 2016 bardzo niewiele się działo w Poznaniu. Zapewnienie dobrej jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy, jest jednym z głównych obowiązków władz miasta. Dlatego w imieniu mieszkańców i mieszkanek Poznania Partia Razem apeluje o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Są to m.in. przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat szkodliwości palenia w piecach śmieciami oraz opałem niskiej jakości, udostępnienie informacji o poziomie zanieczyszczeń na przystankach, tablicach informacyjnych przy drogach i innych środkach przekazu, zintensyfikowanie działań mających na celu przyłączenie do centralnego ogrzewania domów wielorodzinnych należących do miasta, alarmowanie w pierwszej kolejności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych o stanie powietrza oraz wydania zarządzeń o zakazie przeprowadzania zajęć na zewnątrz w czasie dużego stężenia substancji szkodliwych. Aktywne szukanie, wspieranie programów wymiany starych pieców i kotłów na wydajne ekologiczne źródła ciepła oraz pomoc przy pisaniu wniosków i jak największe wsparcie finansowe dla najbiedniejszych mieszkańców i mieszkanek skazanych na ogrzewanie przestarzałymi technologiami. Zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej kontrolujących jakość stosowanych paliw. Wprowadzenie dofinansowania do zakupów paliwa dobrej jakości dla najuboższych mieszkańców i mieszkanek Poznania. Wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów spalinowych w sytuacji alarmu smogowego. Zamontowanie co najmniej dwóch tablic elektronicznych informujących o jakości powietrza w centrum Poznania. Oraz rozwój sieci dróg rowerowych, transportu publicznego oraz większa dbałość o zieleń w mieście. Miasto wolne od zanieczyszczeń to miasto przyjazne mieszkańcom. Miasto, w którym można oddychać pełną piersią i żyć. Mieszkańcy i mieszkanki życzą sobie, aby Poznań stał się takim miastem nie tylko w spotach reklamowych. W imieniu Poznańskiego Oddziału Partii Razem Amadeusz Smirnow.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego oświadczenia chciałam wyrazić też ubolewanie, że
proszę tylko, żeby to była miasta,
ale czy by pan Przewodniczący mógłby w trakcie zdania nie przerywać
radnemu? Tak, chciałbym przypomnieć, że zgodnie ze statutowymi zapisami Rady
tak,
Miasta
to jest moja
Poznania
stylistyka.
Nad oświadczeniami nie prowadzi się dyskusji.
Ale ja nie prowadzę dyskusji, bynajmniej jakby pan Przewodniczący pozwolił mi dokończyć zdanie, to by wiedział, że nie prowadzę.
Najpierw pani Radna
dyskusji
pozwoli mi dokończyć, w związku z tym proszę, żeby to było odrębne oświadczenie, a nie dyskusja czy polemika z poprzednim oświadczeniem. Bardzo proszę.
Więc nie prowadząc polemiki ani dyskusji z poprzednim oświadczeniem, chciałam zauważyć na wstępie, że z ubolewaniem notuję działanie zmienionego statutu i zasad funkcjonowania naszej Rady, która nie dopuszcza osób, które nie są radnymi, do wygłaszania oświadczeń i ubolewam, że tak się stało, bo poprzedni zapis był lepszy. Mając zupełnie innej treści oświadczenie, nie mogłam zaproponować Partii Razem skorzystania z mojego głosu, ale także w pełni się identyfikuję z treściami dotyczącymi smogu. I nie była to polemika ani dyskusja, tylko jakby przyznanie racji oświadczeniu. Teraz przechodząc do właściwego oświadczenia, w imieniu klubu Lewicy chciałam wyrazić zaniepokojenie sposobem obradowania nad tragiczną sytuacją cywilów w Aleppo, Mosulu i pozostałych miastach i regionach Syrii i Iraku objętych tragiczną wojną. Sposobem obradowania przez naszą Radę. Na poprzedniej sesji tutaj mieszkanka Poznania, pani Anna Wachowska-Kucharska, przedstawiła apel skierowany do pana prezydenta i do Rady Miasta apel, który podpisało wielu mieszkańców i mieszkanek miasta Poznania, ażebyśmy wyrazili w takiej czy innej formie gotowość przyjęcia uchodźców z Syrii i Iraku w Poznaniu, udzielenia im schronienia, opieki medycznej, w tym szczególnie dzieciom. I ten apel został do nas, nam odczytany. Do tej pory nie było reakcji pana prezydenta poza medialną odpowiedzią, która polegała na tym, że no skoro rząd nie dopuszcza przyjmowania uchodźców, to co my możemy? Klub Lewicy przygotował jeszcze w dniu wygłoszenia apelu stosowny projekt stanowiska takiej treści, o jaką mieszkańcom chodziło. I niestety ten projekt tego stanowiska znalazł się na szarym końcu dzisiejszej sesji, a on interesuje wiele osób, także osób, które tu dzisiaj siedzą na tej sali. Niestety klub, dowiedziałam się wczoraj, niestety z mediów, gdyż od 2 tygodni próbowałam skłonić pana przewodniczącego klubu PO, żeby porozmawiał na temat tego stanowiska. Dowiedziałam się z mediów, że stanowisko jest bez sensu w tej postaci i ono nie może być przyjęte. W związku z czym chciałabym przedstawić jeszcze parę słów dodatkowego uzasadnienia i oświadczyć, że nasz klub nie będzie popierał na dzisiejszej sesji uchwał dotyczących zmian w budżecie i innych uchwał, dopóki nie dostaniemy klarownej odpowiedzi od klubu radnych i poprosimy o 10-minutową przerwę, ażeby ustalić treść tego stanowiska, która może być głosowana pod koniec sesji, ale chcemy wiedzieć, jaka to będzie treść. I chciałam państwu, treść stanowiska jest taka, jaką przytoczyłam. Rada Miasta upoważnia prezydenta miasta oraz podległych mu urzędników do wystąpienia z pilnym wnioskiem do pani premier Beaty Szydło o umożliwienie osiedlenia w Poznaniu osieroconym dzieciom i rodzinom z Syrii i Iraku. Chciałam przypomnieć, że udzielać pomocy w tej sytuacji bardziej niż wyjątkowej można na 3 sposoby. Poprzez zwiększenie rządowego finansowania pomocy humanitarnej w krajach ogarniętych kryzysem humanitarnym lub w krajach ościennych przyjmujących uchodźców. Można poprzez wspieranie organizacji działających w krajach ogarniętych kryzysem humanitarnym lub w krajach ościennych przyjmujących uchodźców. I można wreszcie przez wspieranie inicjatyw relokacji uchodźców w Europie pomiędzy kraje członkowskie lub inicjatyw korytarzy humanitarnych czy przetransportowania do Polski drogą lotniczą niewielkich grup najpilniej potrzebujących pomocy uchodźców z Syrii, Jordanii i Libanu, na przykład takim, którym nie można udzielić pomocy na miejscu po wcześniejszym rozpoznaniu ich sytuacji. I ten właśnie taki rodzaj pomocy pragnie zainicjować Episkopat Polski. Niestety rząd polski nie odpowiedział także na tą inicjatywę pozytywnie. Najwięcej uchodźców jest w krajach ościennych, nie w Europie obecnie. Jeżeli chcemy zminimalizować konieczność ucieczki do Europy, należy pomagać na miejscu. Z jednej strony z samych miejsca konfliktu, tam gdzie ludzie umierają, bo są działania zbrojne, nie ma żywności, wody, schronienia oraz w krajach ościennych, gdzie ludzie uciekają i żyją w społecznościach lokalnych i obozach, i gdzie może jest jedzenie i woda, ale nie ma stabilności, wsparcia psychologicznego, właściwej opieki medycznej, możliwości pracy dla dorosłych, edukacji dla dzieci. A pomaganie na miejscu jest możliwe przez zwiększanie finansowania rządowego, które jest teraz bardzo niskie, i wspieranie konkretnych organizacji. Tutaj w tej chwili państwo widzicie, ile pieniędzy, czy może pan cofnąć do poprzedniego slajdu. Pan mi tutaj coś sygnalizuje, że ja mogę cofnąć. Okej. O, jest. Więc państwo widzicie, ile pieniędzy na pomoc humanitarną przeznaczyły wybrane kraje Unii Europejskiej w 2015 roku. I widzimy, na jakim miejscu, w przeliczeniu na dochód na głowę mieszkańca, na którym miejscu znajduje się Polska. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chwalą swój rząd za to, że w 2016 roku przeznaczył 4 razy więcej środków na pomoc humanitarną Syryjczykom niż w 2015 roku. To dobra wiadomość, ale środki te są żenująco niskie. Więcej dały na pomoc dla Syrii polskie organizacje pozarządowe. Rząd ogłosił, że w zeszłym roku przeznaczył na pomoc dla ofiar wojny w Syrii 4 razy więcej środków niż w 2015. Rzeczywiście, w 2016 na pomoc humanitarną, tak zwaną na miejscu, polski rząd wysłał 46 milionów, podczas gdy w 2015 było to około 12 milionów. Czy to dużo, niewiele, a nawet mizernie mało, jeśli porównać z pomocą uruchamianą przez pozostałych członków Unii Europejskiej, tak jak tutaj widzimy na tym slajdzie, który przeznaczył 445 milionów euro. Pieniądze też zbiera ONZ. Według organizacji potrzeba w tym roku co najmniej 4,5 miliarda dolarów na pomoc. Według opracowania grupy Zagranica od 2012 roku rządową pomoc humanitarną dla ofiar wojny w Syrii, rządowa pomoc wyniosła nieco ponad 62 miliony. Tymczasem pomoc humanitarną związaną z kryzysem syryjskim zajmuje się kilka dużych organizacji pozarządowych polskich, takich jak Polska Akcja Humanitarna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Misja Medyczna, Caritas i Fundacja Wolna Syria. Wszystkie te organizacje przeznaczyły więcej środków na pomoc pozyskanych spoza źródeł MSZ-u czy spoza źródeł publicznych polskich, przeznaczyły więcej środków na działania niż przeznaczył rząd w całym tym okresie. Polska Akcja Humanitarna 21 milionów dolarów na terenie samej Syrii, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 22 miliony, Caritas na 19 projektów 9,5 miliona, Polska Misja Medyczna do dzisiaj przeznaczyła około 3 milionów, 2,9 milionów i Fundacja Wolna Syria 170 tysięcy. W sumie 5 polskich organizacji pozarządowych ze środków zewnętrznych, czyli tych nieuzyskanych poza konkursami z polskich środków publicznych na pomoc humanitarną w związku z wojną syryjską wydały prawie 100 milionów złotych, 98,1 miliona złotych. To 24 miliony złotych więcej niż polski rząd. Jest też, jeśli chodzi o trzecią formę pomocy, czyli relokację uchodźców, w tym zakresie i tutaj prosiłabym o parę zdjęć z obozów, zrobionych na terenie obozów, czy obozowisk w zasadzie na terenie Europy. Tutaj są obszary objęte pomocą przez polskie organizacje pozarządowe. Tutaj mamy kilka zaledwie zdjęć. Można by te zdjęcia oczywiście mnożyć z obozowisk uchodźców, którzy utknęli u bram Europy, utknęli na zamkniętych granicach czy Węgier, czy Serbii. Ich relokacja tych uchodźców, którzy już dotarli do Europy, w przypadku Polski miała dotyczyć trochę ponad 6 tysięcy osób. Jak do tej pory Polska nie przyjęła ani jednej z nich. Wreszcie Episkopat Polski proponuje, ażeby za pomocą Caritasu sprowadzać do Polski osoby, które potrzebują pilnej pomocy medycznej, która nie może być udzielona na miejscu. Dotyczyłoby to wybranych osób, stworzenia takiego korytarza humanitarnego, humanitarnej pomocy medycznej. Także ta inicjatywa została storpedowana, nie jest realizowana. W związku z tym przyjęcie przez polskie miasta, już wracam do naszego stanowiska i tego, dlaczego jest takie ważne, ażeby także w tym stanowisku zawrzeć wniosek, czy zawrzeć gotowość do przyjęcia uchodźców z Syrii i Iraku w Poznaniu, udzielenia im schronienia i opieki medycznej, w tym szczególnie dzieciom. Jeżeli mieszkańcy polskich miast, tak jak ci mieszkańcy Poznania, mieszkanki, którzy podpisywali tą petycję, wyrażą gotowość przyjęcia uchodźców, jeżeli samorządy wyrażą gotowość przyjęcia uchodźców, już choćby tych 6 tysięcy, co do których rząd polski poprzedni się zobowiązał przyjąć w ramach relokacji, no to będzie to czytelny sygnał nie tylko dla polskiego rządu, że taka jest wola samorządów, taka jest wola mieszkańców, ale będzie to także sygnał i dla tych uchodźców, i dla Europy, że wyrażamy gotowość solidaryzowania się z akcją relokacji uchodźców, którzy tkwią u bram wolnej Europy w takich warunkach, w jakich tkwią. I mamy do tego szczególnie dodatkowy moralny obowiązek w Polsce. Przecież nie będę cytować faktów historycznych, o których wszyscy wiemy. Po II wojnie, gdy polskie dzieci, tysiące, kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin, dzieci było goszczonych na terenie dzisiejszego Pakistanu czy Indii. Wówczas Indii goszczący nie zadawali pytań, a czy aby oni nie są na pewno takiego czy innego wyznania, czy aby wiemy z jakiego, do końca z jakiego kraju pochodzą, etc. No po prostu udzielono schronienia i nie czyniono także później zarzutu tym polskim uchodźcom, że powrócili do Europy, powrócili do Polski, czy osiedlili się na terenie Wielkiej Brytanii, czy innych krajów i nie pozostali w tych Indiach. No po prostu była taka wyższa potrzeba i taką wyższą potrzebą jest w tej chwili sytuacja, która ma miejsce na terenie Syrii, na terenie północnego Iraku i chcielibyśmy, już kończąc, Klub Zjednoczonej Lewicy chciałby wiedzieć, że pod koniec dzisiejszej sesji, kiedy już nie będzie dziennikarzy, nie będzie zainteresowanych osób, przyjmiemy stanowisko wyrażające gotowość niesienia pomocy, także przyjęcia, jak będzie trzeba, jak będzie to możliwe ze strony rządu, uchodźców na terenie Poznania, bądź włączenia się w liczne akcje, chociażby którejś z tych pięciu polskich dużych organizacji pozarządowych, przekazania z budżetu miasta konkretnej kwoty, nie wiem, na odbudowę szkoły, czy konkretnej innej formy pomocy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I kolejne, ostatnie oświadczenie, pan Marek Sternalski. Bardzo proszę o wystrzeganie się dyskusji nad poprzednimi oświadczeniami.
Panie prezydencie, szanowni państwo, ja bardzo nie lubię rzeczy, które kończą się na papierze, bo napisać kartkę i napisać, co chcemy zrobić, jest bardzo łatwo. Natomiast dla mnie liczy się to, czy za tą kartką idą konkretne działania. Bo największą szkodą, jaką możemy zrobić uchodźcom, osobom potrzebującym pomocy, to jest to, jeżeli im coś obiecamy, damy im nadzieję, a potem tego nie zrealizujemy albo źle zrealizujemy. I teraz ja mam takie wrażenie, że do dzisiaj, pomimo wielkich starań nas wszystkich, nie udało się nam dokończyć jednej sprawy. Czy wszyscy mieszkańcy Poznania już dzisiaj, którzy przyjechali do nas z Mariupola, mają już zagwarantowane miejsce zamieszkania, swoje mieszkanie? Czy wszystkie te osoby mają miejsce pracy? Czy one już się do końca zaaklimatyzowały? To jest ciężka praca, którą wykonuje pan prezydent, Wydział Zdrowia, organizacje pozarządowe i te osoby, aby zintegrować 8 rodzin ze społeczeństwem polskim i aby te osoby dobrze żyły. I to jest klucz do tego. Mamy drugą sprawę, do której się też zobowiązaliśmy. Mówiliśmy niedawno wszyscy i o tym, że w Donbasie czeka duża grupa Polaków, którzy chcą tu przyjechać, a my mówimy jeszcze nie dzisiaj, bo nie mamy zakończonej pierwszej sprawy. A dzisiaj mamy obiecać następnej grupie osób, że przyjmiemy ich do Poznania i co z nimi zrobimy? Jak im pomożemy? Ja bym się chciał zapytać, co się stało z rodzinami, które przyjechały 2 lata temu do Poznania z Syrii? Gdzie one dzisiaj są? Czy one się zintegrowały z naszym społeczeństwem? Czy one tutaj zostały? Gdzie są te rodziny? Nie chcę, żebyśmy w mieście Poznaniu robili fikcji. Jeżeli mamy pomagać, to pomagajmy konkretnie. Jestem za tym, abyśmy pomagali poprzez pomoc charytatywną we współpracy z organizacjami, które się na tym znają, a nie z politykami, którzy opowiadają, co by chcieli zrobić, a to nie jest potrzebne. Bo dzisiaj, w tej zimy, w obozach uchodźców potrzebne były agregaty, żeby tam dać prąd, a nie to, że kilka osób z fleszami przyjedzie do miasta Poznania. Była mowa o tym, że dwa tygodnie temu był apel o przyjęcie uchodźców. Super, tylko że nikt nie wie o tym, być może, że od ponad miesiąca pan prezydent Solarski rozmawia między innymi z Caritasem, jak udrożnić kanał pomocy dla obozów w Aleppo, tak aby pomóc w ten sposób, w jaki uchodźcy tego potrzebują. Caritas jest w tej chwili w kontakcie z organizacjami, które zajmują się na miejscu pomocą, tak abyśmy jako Rada Miasta Poznania mogli nie na papierze, ale wysłać tam konkretną pomoc potrzebną tym ludziom. Rozmawiamy także o tym, aby być może w Poznaniu zorganizować programy, że dzieciaki z Syrii będą mogły korzystać z programów medycznych. Rozmawiamy o tym, aby do Poznania mogli przyjeżdżać studenci, którzy się będą uczyć w zawodach takich, że kiedy wrócą do Syrii, to pomogą odbudować ten kraj. Być może część z nich założy tu swoje firmy, założy rodziny i będzie tu mieszkać. Jesteśmy na to bardzo otwarci jako Poznań. Ale powtarzam jeszcze raz, rozmawiajmy o tym problemie nie na papierze, ale konkretnymi działaniami. I w związku z tym chcemy zaproponować inne stanowisko, które mówi o tym, jak realnie pomóc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. To jest stanowisko w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii i Iraku. W związku z tragiczną sytuacją cywilów w Aleppo, Mosulu i pozostałych miastach i regionach Syrii i Iraku objętych wojną, Rada Miasta Poznania deklaruje swój udział w działaniach pomocowych na rzecz osób uciekających przed działaniami wojennymi. Poznań wielokrotnie udowadniał, że jest gotowy pomagać osobom potrzebującym, przyjmując w naszym mieście m.in. rodziny z Ukrainy i wspierając akcje pomocowe zarówno w kraju, jak i za granicą. Mając na uwadze podjęte w lutym bieżącego roku przez miasto Poznań rozmowy na temat pomocy uchodźcom, uważamy, że najlepszym sposobem działań jest współpraca w tym zakresie z wyspecjalizowanymi w pomocy humanitarnej organizacjami takimi jak Caritas, Polski Czerwony Krzyż i Polska Akcja Humanitarna. Z organizacjami tymi należy ustalić najbardziej efektywne formy pomocy dla uchodźców. Miasto Poznań jest i będzie otwarte dla wszystkich tych, którzy szanując ogólnoludzkie wartości, chcą tu mieszkać, kształcić się i pracować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni chcieli wygłosić. Zamykam punkt trzeci. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Bardzo proszę.
Ja chciałabym prosić w imieniu klubu Lewicy o 15 minut przerwy i chciałabym poprosić klub Platformy czy przedstawicieli klubu Platformy, ażebyśmy ustalili wspólną treść tego stanowiska. Z tego, co przedstawił pan radny Sternalski, było to w części to samo, o czym myśmy mówili w naszym oświadczeniu, czyli o pomocy, o działaniu poprzez organizacje pomocowe. Mamy bezpośredni kontakt z tymi organizacjami. Nie trzeba od miesięcy szukać tego kontaktu. On już jest. I chcielibyśmy ustalić tę treść, gdyż od tego uzależniamy dalsze nasze procedowanie na dzisiejszej sesji.
Okay. Pan radny Marek Sternalski. Oczywiście ogłoszę za chwilę przerwę.
Oczywiście spotkajmy się, tylko ja bym chciał, żebyśmy się spotkali w ramach wszystkich klubów w Radzie Miasta, dlatego że w takich działaniach, które podejmujemy dotyczące społeczności miasta Poznania czy dużych akcji, one są efektywne tylko wtedy, kiedy za tym stoi cała Rada Miasta. Dziękuję bardzo.
Ale rozumiem, że przedstawiciele klubów, bo w gronie wszystkich klubów jesteśmy tutaj. Dobrze, ogłaszam przerwę do godziny 10:15.